Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego. Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju a historia. Przez długie wieki wydarzenia, o których opowiada się w Księdze Rodzaju, interpretowano jako zapis dziejów świata od początków ludzkości aż po czasy patriarchów. Błędnie sądzono, że natchnienie biblijne należy utożsamiać z gwarancją historyczności świętych ksiąg, czytanej więc tak jak każdą inną księgę historyczną, nie zwracając należytej uwagi na jej aspekt literacki ani formy narracji. Już jednak w połowie XVII wieku Isaac de Peyrer zastanawiał się nad sposobem harmonizacji opowiadań biblijnych o początkach świata i ludzkości z tym, co było wiadome w jego czasach o innych starożytnych cywilizacjach. Wiek później dwaj inni badacze, Johann Eichhorn oraz Johann Gabler, wprowadzili do dyskusji nad prehistorią biblijną określenie mit. Definicje tego określenia zmieniały się nieustannie. Najmniej kontrowersyjna wydaje się definicja określająca mit jako święte opowiadania, które wyjaśniają, jak świat, człowiek doszedł do aktualnego stanu. Prehistoria. Wraz z odkryciem w XIX i XX wieku wielu tekstów mezopotamskich, jak Astrachasis, Enuma Elish, Gilgamesz czy sumeryjskiej listy królów, zauważono, że pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju mają strukturę podobną do tekstów mezopotamskich. Monoteistyczny punkt widzenia autorów biblijnych pozwolił jednak oczyścić tworzywo mitologiczne z teogonii i konfliktów w świecie bogów, pominąć zainteresowania pierwotnym chaosem i co najważniejsze zaakcentować zupełnie inny pogląd na miejsce i rolę człowieka w ramach stworzenia. Inną analogię zauważono pomiędzy biblijnym opowiadaniem o potopie i wersją tego mitu znaną przede wszystkim z eposów Astrachasis i Gilgamesz. Początki badań porównawczych nie były zbyt obiecujące. W latach 1930-1960 starożytne wersje mitów o początkach świata i ludzkości wykorzystywano raczej do dyskredytowania opowiadań biblijnych. Z czasem to nastawienie uległo jednak znaczącej zmianie, a komentarze wybitnych egzegetów uwydatniły oryginalne i twórcze wykorzystanie tworzywa mitologicznego przez autorów biblijnych. Z jego pomocą wyrażali oni nie tylko dezaprobatę dla poglądów zawartych w mitologii mezopotamskiej, ale proponowali też znacznie dojrzalsze idee teologiczne niż te zawarte w wykorzystanym przez nich dorobku kultur mezopotamskich. Wiek XX przyniósł także dalsze odkrycia. Odnaleziono starszą, sumeryjską wersję opowiadania o potopie. Do opowiadania o Gilgameszu dołączyło sumeryjsko-akadyjskie opowiadanie Astrachasis. Odkryto wreszcie kolejny fragment epopei o Gilgameszu. Uzmysłowiło to badaczom, jak szeroki zakres miało wspólne, wielowiekowe dziedzictwo kulturowe starożytnej Mezopotamii. Na tym tle opowiadania biblijne wykazywały coraz bardziej swój oryginalny profil teologiczny. W mitologii mezopotamskiej świat zostaje stworzony przez bogów i dla bogów. Ludzie pełnili w nim rolę marginalną. Człowiek pojawia się tu jako istota podrzędna, rzucona w wir wewnętrznych konfliktów toczonych w Panteonie. Jego rola sprowadza się do oddawania czci bogom i pracy na ich rzecz. Świat bogów i ludzi pokrywa się. W mitach ludzie i bogowie żyją na tej samej płaszczyźnie i mają ze sobą bezpośredni kontakt, podobnie jak w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. W Biblii jednak wydobycie świata z chaosu nie zabrało Bogu tyle czasu, ile w babilońskim opowiadaniu Enuma Elish. Nie ma w wersji biblijnej żadnego konfliktu w świecie bogów, ani walki, jaką Marduk musiał stoczyć z ucieleśnieniem chaosu boginią Tiamat. Bóg jedynie porządkuje świat, wydobywając go z chaosu poprzez rozdzielanie i ustanawianie rządzących nim praw. Wszystko odbywa się bez wysiłku, mocą Słowa Bożego, a bogowie mezopotamscy czy kanejscy nie są w ogóle bogami, lecz elementami stworzenia. W Astrachasis czy Gilgamesz mowa jest o stworzeniu 7 par ludzkich, zaś w Księdze Rodzaju mówi się tylko o jednej. Nawet sama koncepcja stworzenia człowieka, choć często porównywana do starożytnych wyobrażeń mezopotamskich czy egipskich, wydaje się bardziej polemiką z tymi wyobrażeniami niż ich zapożyczeniem. W odróżnieniu od koncepcji mezopotamskich, w Biblii człowiek jest celem i zwieńczeniem całego stworzenia. Prehistoria biblijna jest opisem rzeczy, które wydarzyły się kiedyś po raz pierwszy. Nie mają one jeszcze swojego konkretnego miejsca i czasu, w tym sensie są więc niehistoryczne, stanowią natomiast wzorce zachowania, które powielają się w każdym czasie i miejscu. Zamysł autorów biblijnych nie polegał więc na pisaniu historii, lecz traktatu teologicznego, który wyjaśniał, w jaki sposób dobry świat, stworzony przez jednego Boga, został skażony grzechem i obecnie jest takim, jakim znają go ludzie. Pierwsze rozdziały, poprzez precyzyjny system genealogiczny, przygotowują zarazem miejsce dla przyszłego narodu wybranego, który ma stać się Bożym narzędziem w przywróceniu pierwotnego porządku. Nie ma tu jeszcze mowy o narodzie wprost, nawiązują do niego jednak aluzyjnie symboliczne imiona, jak Eber, praojciec Hebrajczyków czy Sem. Jest też wyraźny podział ludzkości, wywodzącej się od jednego przodka, Noego, na trzy gałęzie. Podział ten nie tyle jednak odzwierciedla rzeczywiste pochodzenie etniczne, ile sposób oceny zachowania poszczególnych ludów, znanych autorom biblijnym. Patriarchowie. Opowiadania o patriarchach stanowią zupełnie odmienny przypadek niż pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Dyskusja dotyczy tu nie tyle samej historyczności tych opowieści w ścisłym tego słowa znaczeniu, ile tego, do jakiego momentu ich legendarny rdzeń zasługuje na takie miano. Do połowy XX wieku wielu badaczy przypisywało opowiadaniom patriarchalnym duży walor historyczny. Legendy o patriarchalnych porównywano z materiałem historycznym zapoznanym przez dokumenty pozabiblijne, a porównania te sugerowały taki właśnie stosunek do opisów z Księgi Rodzaju. Przez długi czas mówiono więc o epoce patriarchów, poszukując analogii historycznych do uzasadniania danych zawartych w Biblii. Dalsze, pogłębione studia wysuwały jednak szereg obiekcji w odniesieniu do historyczności, a nade wszystko antyczności tradycji patriarchalnych. Dowodzono, że większość z nich mogła być pisana najwcześniej w okresie monarchii. Wiele szczegółów, które odnoszono wcześniej do paraleli z drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, znalazło swoje potwierdzenie także w realiach z pierwszego tysiąclecia. Wskazywano też, że sposób narracji biblijnej odzwierciedlał lepiej zwyczaje i realia czasów, w których ją pisano, niż rzeczywistość historyczną, o której w niej opowiadano. W efekcie, to co wydawało się pasować do odległej historii, znalazło dobry kontekst historyczny, również w znacznie późniejszych czasach. Wiele odniesień miało wyraźnie redakcyjny, a więc znacznie młodszy charakter. Wystarczy chociaż wspomnieć najczęściej przywoływane przykłady, jak wzmianki o Chaldejczykach, Chetytach czy wielbłądach, które udomowiono dopiero na przełomie drugiego i pierwszego tysiąclecia. Te i inne dane skłoniły współczesnych badaczy do przyjęcia faktu, że opowiadania patriarchalne nie tyle są przekazem o czasach, w których toczą się wydarzenia, ile odzwierciedleniem realiów i oczekiwań epoki, w której żyli piszący je autorzy. Okres monarchii, wygnania babilońskiego i wreszcie czasy po wygnaniu. Fakty, które się opowiada w Księdze Rodzaju, mają przede wszystkim sens teologiczny i paradygmatyczny, a nie historyczny, we współczesnym tego słowa znaczeniu. Niemniej, wiele z nich ma swoje potwierdzenie w długiej tradycji kulturowej i historycznej starożytnego Bliskiego Wschodu. Kontekst kulturowy. W nowszych opracowaniach historii Izraela zrezygnowano już w zasadzie z określenia epoka patriarchów. Nie oznacza to, że całą tradycję patriarchalną należy uznać za literacką fikcję, pozbawioną jakichkolwiek historycznych korzeni. Jest wiele danych, które pozwalają sądzić, że autorzy biblijni opracowywali ustne tradycje przekazywane do ich czasów i wiele z nich mogło mieć swoje historyczne pierwowzory. Szereg szczegółów może pochodzić z antycznej tradycji historycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie w obrębie jednego narodu, klanu czy plemienia. Wystarczy wspomnieć chociażby toponim Jakub El, wspominany w relacji z wyprawy wojennej faraona Tutmozisa III. Dokładna lokalizacja jest niepewna. Najprawdopodobniej chodzi o centralny Kanan, datowany na XVIII wiek przed Chrystusem skarabeusz z grobowca niejakiego Szimona, odnaleziony w Izraelu, również zawiera to imię w formie Jakub Hor. W opinii niektórych badaczy mógł on być potomkiem lokalnego władcy kananejskiego o tym imieniu. W Biblii Jakub nosi także drugie imię, Izrael, które pojawia się po raz pierwszy na steli faraona Marneptacha. I większość badaczy uważa to określenie za nazwę ludu zamieszkującego środkowo-północny Kanan. Niewykluczone, że toponim Jakub El zawdzięczał swoje brzmienie imieniu prominentnego mieszkańca tego miejsca, zaś nazwa Izrael przeszła nań z nazwy ludu, któremu przewodził. Podobnie rzecz się ma z imieniem Abraham. Jest ono dość dobrze poświadczone w starożytnej onomastyce. Historyczne mogą być również dane o pochodzeniu Abrahama, Ur i Haran, gdyż imiona ojca Terach i braci patriarchy mogły być oryginalnie toponimami z tego regionu. Historycznym realiom odpowiadają także wędrówki aramejskich półnomadów, zajmujących się wypasem trzód. Nie mamy jak dotąd żadnych danych historycznych co do imion Izaka i Józefa. Historia tego ostatniego dobrze wpisuje się jednak zarówno w realia panowania w delcie Nilu semickich Hyksosów oraz okres dominacji związanych z nimi plemion Efraima i Manassesa przed powstaniem monarchii, jak również w napięcia pomiędzy diasporą i mieszkańcami Judei z okresu perskiego. Wiele imion synów Jakuba Izraela także mogło pierwotnie stanowić toponimy i dopiero z czasem poprzez personifikację stały się określeniami zamieszkujących je plemion. Odniesienia do zwyczajów opisywanych w historiach patriarchalnych są trudniejsze do oceny. Niemniej, koloryt większości opowiadań zawartych w tradycjach patriarchalnych ma cechy rodzinne. Opowiada się w nich o narodzinach i śmierci, o małżeństwach i pogrzebach, specyficznym nomadyczno-pasterskim stylu życia, konfliktach o studnie i pastwiska, o podziałach i koneksjach etnicznych, o pochodzeniu nazw oraz imion, za którymi stoją dawne legendy. Wiele wskazuje tu więc na to, że swoimi korzeniami opowiadania te sięgają ustnej tradycji rodowej lub plemiennej. Została ona podjęta i zreinterpretowana przez późniejszych pisarzy biblijnych w kontekście aktualnych problemów, którym musieli stawiać czoła potomkowie legendarnych przodków. Podsumowanie. Opowiadania w Księdze Rodzaju mają swoje zakorzenienie w dawnych tradycjach. Ich aktualna forma związana jest jednak z aktualnymi dla autorów biblijnych problemami i realiami społeczno-politycznymi. Głównym celem tych opowiadań nie jest pisanie historii, lecz refleksja nad nią oraz jej aktualizacja. Poszczególne opowiadania tworzą ponadczasowe paradygmaty, w których zawarte jest wielopokoleniowe doświadczenie wiary. Wykład księdza profesora Janusza Alemańskiego czytał Krzysztof Opara.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107 i 6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.